Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Jest 27 września 1986 roku. Członkowie grupy Metallica są właśnie w trakcie trasy koncertowej po Europie. Promują swój trzeci album studyjny, Master of Puppets. Do dziś nazywany jednym z topowych heavy metalowych krążków. To była naprawdę ogromna trasa. Latem grali koncerty na największych festiwalach, na scenie razem z Ozzym Osbornem. Warto wspomnieć, że byli pierwszym metalowym zespołem, który występował za żelazną kurtyną. Sporo w trakcie tej trasy też się wydarzyło. Lider grupy, James Hetfield, nie mógł grać na gitarze przez 2 miesiące z powodu wypadku na deskorolce, w wyniku którego złamał sobie rękę. Roddy Marshall wtedy wspomagał ich na instrumencie, a Hetfield tylko śpiewał. Jednak największą tragedią, jaka spotkała Metallicę i zaważyła o losach tego zespołu już na zawsze, miała miejsce właśnie wspomnianego dnia. Wczesnym rankiem na trasie ze Sztokholmu do Kopenhagi. Mateusz Opyrchał, dzięki, że znów tu jesteście. Wspominamy jednego z najwybitniejszych heavy metalowych basistów w historii.
Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy.
Geniusz, diament, chłopak o niesamowitych zdolnościach. Tak mówiło się o Cliffie Burtonie, jednym z najważniejszych basistów Metallicy, jeśli nie najważniejszym, bo biorąc pod uwagę, że nagrał z kultową grupą 3 przełomowe w historii muzyki krążki, no to śmiało możemy powiedzieć, że właśnie to określenie jest wręcz idealne. Burton urodził się w Kalifornii, miał 2 rodzeństwa i od dziecka w głowie tylko jeden cel – chciał grać na gitarze. Był niesamowicie zdolnym chłopcem. W wieku 8 lat czytał tyle książek, że spokojnie mógłby już podjąć studia. A przełomowym momentem w jego życiu była śmierć starszego brata. Scott zmarł na tętniaka mózgu w wieku 16 lat. Po tej osobistej tragedii 13-letni Cliff zaczął ćwiczyć grę na basie. Czasami nawet 6 godzin dziennie. Mówił wtedy nawet kilku osobom: będę najlepszym basistą, jakim mogę być dla mojego brata. Zakochany w Bachu, w Beethovenie, z czasem zaczął interesować się cięższym brzmieniem. Koncertował wtedy z lokalnymi bandami, na przykład AD2 Million, Easy Street, a w końcu trafił do bardziej znanej grupy, być może słyszeliście, grupy o nazwie Trauma. To właśnie w tej kapeli pokazywał wszystko, co najlepsze. Już wtedy, no wiadome było, że w okolicy nie ma lepszego basisty, a na pewno takiego, który, no, gra na poczekaniu solówki. I to niekończące się solówki na basie. Co było wyjątkowe w jego technice, miał poważną kontuzję małego palca prawej ręki. Nabawił się jej jako dzieciak, będąc na rybach z ojcem. Czytając materiały o tym, co na tych rybach się wydarzyło, trafiłem na historię mówiącą o tym, że chciał wbić nóż w wyskakującą z wody rybę. Udało mu się, ale trafił w kręgosłup. Ręka zsunęła się z rękojeści, a ostrze noża przecięło mały palec do kości. Przecięło ścięgno, połączenia nerwowe, mięsień. Po prostu zmasakrował sobie wtedy dłoń. Jeśli oglądaliście koncerty z jego udziałem, widać ewidentnie, że jego mały palec nie współpracował z resztą. Dzięki temu wskazujący był niebywale szybki. To wina kontuzji, ale no, nikt tak nie grał. Nikt nie miał takiej techniki. Na początku lat 80. w San Francisco scena metalowa i punkowa była bardzo mocno rozwinięta. Kiedy chciało się znaleźć dobrego muzyka, potrzebnego akurat w nowo powstającym zespole, no to wystarczyło iść na tak zwane łowy, czyli na koncert innej kapeli. Muzycy Traumy grali wtedy dość często. James Hetfield i Lars Ulrich, perkusista Metallicy, po raz pierwszy zobaczyli Cliffa Burtona w listopadzie 1982 roku w klubie Whiskey Go Go na Sunset Boulevard w Los Angeles. Basista wtedy grał ze swoim zespołem Trauma. Spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy: stary, musimy złapać tego gościa do Metallicy, wspomina Lars. Nigdy nie widziałem nikogo takiego jak on. Jego wygląd, jego maniery, cała jego charyzma. To są słowa Larsa. I tak właśnie 30 listopada po raz ostatni z Metallicą zagrał Ron McGavney, a 28 grudnia 82 Cliff Burton zagrał pierwszą próbę z kultową grupą. Ciekawe, czy wtedy w salce prób chłopaki wiedzieli, że ten 20-letni uśmiechnięty i zawsze pozytywnie naładowany chłopak absolutnie zmieni ich życie. Jednym z warunków, jakie Cliff Burton stawiał przed dołączeniem do Metallicy, było przeniesienie reszty grupy z Los Angeles do San Francisco Bay Area. Nie żeby to przeszkadzało zespołowi, ponieważ już zaczęli zdobywać rzesze fanów, grając koncerty w północnej Karolinie. Ale LA nie okazywało nam dużo miłości, jak mawiał James Hetfield, więc z tym akurat nie było problemu. Kill 'Em All, Ride the Lightning i Master of Puppets, trzy chyba najważniejsze płyty w dorobku Metallica, na nich właśnie słyszymy bas Cliffa Burtona. Grupa ugruntowała swoją pozycję królów thrash metalu wydaniem właśnie Master of Puppets, trzeciego albumu w klasyfikacji generalnej i pierwszego dla wytwórni Elektra Records. Nagrywając Master of Puppets w Sweet Silence Studios w Kopenhadze, Cliff i gitarzysta Kirk Hammett często się nudzili, jak gdzieś tam czytałem. Zabijali czas grając w pokera, przeklinając Duńczyków albo jedząc ostrygi w ulubionej restauracji serwującej owoce morza. Ale kiedy skandynawska zima zaczęła dawać się we znaki, basista wcześnie opuścił Danię i poleciał po prostu do domu, do Bay Area. Cliff był największym domatorem z nas czterech, wspominał Lars Ulrich. I to by się zgadzało, nawiązując do historii Cliffa z młodych lat, kiedy rodzina i dom były dla niego najważniejsze. Płyta zawierała mocno charakterystyczny styl gry Burtona, który rozszerzył bas z jego tradycyjnej roli, czyli podstawy rytmicznej, na terytorium melodyczne, zwykle zarezerwowane dla gitary prowadzącej, a to on był niekiedy na scenie ważniejszy od tej gitary prowadzącej. Stał się pierwszym złotym albumem Metallica, który ostatecznie sprzedał się w ponad 6 milionach egzemplarzy. Muzycy zaczęli intensywnie koncertować, no żeby promować na całym świecie nowy krążek. Ruszyli w trasę po Europie. Jak już wspominałem, grali na największych festiwalach. Koncert w Sztokholmie, w Szwecji, w Solnahallen Arena 26 września 1986 roku był ostatnim występem w życiu Burtona. A ostatnim numerem, jaki zagrał, był Fight Fire with Fire. Dzień później doszło do tragedii. Muzycy przemieszczali się po Europie autobusem, na który strasznie narzekali. Kabiny sypialne w pojeździe były, no, ciasne i niewygodne. Absolutnie ten środek transportu im nie leżał. Aby zdecydować, kto gdzie ma spać w drodze ze Sztokholmu do Kopenhagi na kolejny koncert, Kirk Hammett i Burton losowali karty do gry. Wieczorem 20 września 1986 roku Cliff Burton wylosował Asa Peak. Mógł dzięki temu wybrać sobie miejsce. Powiedział wtedy do Kirka: chcę twoją koję. Hammett odpowiedział: dobra, weź moją pryczę, będę spał z przodu i tak pewnie lepiej tam na górze. Wspomnienia Kirka Hammetta w dokumencie VH1, który znalazłem, o tym, co działo się wczesnym rankiem 27 września, są wstrząsające. Nagle, wcześnie rano, około 5 czy 6, usłyszałem, jak podskakujemy. Poczułem przerażające wibracje. Wydawało mi się, że spadamy z klifu. Autobus z muzykami zjechał z drogi E4 19 km na północ od Lyongby, do którego zmierzali. Nagle, około 6.50, kierowca autobusu wykonał gwałtowny manewr skrętu w prawo. Chciał ominąć oblodzenie przy drodze. Podobno, bo ta wersja do dziś nie znalazła potwierdzenia. Od razu kontrował mocno w lewo, ale jechali zbyt szybko i autobus wpadł w poślizg. Złapał pobocze i zaczął się obracać. Cliff dosłownie wypadł przez okno, runął na ziemię, a koziołkujący autobus przewrócił się wprost na niego. Słyszałem, jak wszyscy krzyczą, wszyscy oprócz Cliffa. Wiedziałem, że coś wtedy się stało. Do tego dochodzą wspomnienia Jamesa Hetfielda. Próbowałem nim poruszyć, obudzić go, ale w ogóle się nie ruszał. Cliff Burton zginął na miejscu. Miał 24 lata. Reszta zespołu wyszła z wypadku bez szwanku. Kierowca autobusu powiedział, że wypadek był spowodowany uderzeniem w kawałek czarnego lodu na drodze. Ale James Hetfield nie mógł w to uwierzyć i oskarżał kierowcę o jazdę pod wpływem alkoholu. Będąc w szoku, tuż po wypadku, w samej bieliźnie, jak wspomina Hetfield, przeszedł spory odcinek drogi w poszukiwaniu czarnego lodu, ale nie znalazł żadnego. Jak mówi w dokumencie VH1, był tak wściekły na kierowcę, że chciał go wtedy na tej drodze po prostu zabić. Where's this black ice? I don't see any black ice. I wanted to kill this guy. I was gonna end him there. Lokalny fotograf Leonard Wenberg, który był obecnie na miejscu katastrofy następnego ranka, został zapytany w późniejszym wywiadzie o prawdopodobieństwo, że wypadek spowodował właśnie czarny lód. Powiedział wtedy: nie wchodzi to w rachubę. Droga była sucha, a temperatura około 2 stopnie na plusie. Potwierdziła to policja, która, podobnie jak zresztą Hetfield, również nie znalazła lodu na drodze. Lokalna gazeta donosiła, że detektyw Lyongby Arne Peterson powiedział, że ślady na miejscu wypadku były dokładnie takie same, jak te widoczne, gdy kierowcy po prostu zasypiają za kierownicą. Kierowca oświadczył pod przysięgą, że spał praktycznie cały poprzedni dzień, był wypoczęty i według niego absolutnie trzeźwy. Jego zeznanie zostało potwierdzone przez kierowcę drugiego autobusu, który wiózł wtedy załogę i sprzęt zespołu. Został uznany za niewinnego i nie postawiono mu żadnych zarzutów. Po śmierci Cliffa w zespole zapanowała totalna pustka. Wiele lat po wypadku muzycy w wywiadach powracają do tego tragicznego poranka i tego, co działo się w zespole potem. Po śmierci Cliffa targały nami przeróżne emocje. Większość prowadziła oczywiście do picia, a z drugiej strony bardzo chcieliśmy grać. To jest nasz główny narkotyk. Świat znika, kiedy jesteśmy na scenie. Zło nie istnieje. Jesteśmy w tym razem. I ta przygoda trwa do dziś, z milionami fanów na całym świecie. 27 września 1986 roku zginął jeden z najwybitniejszych heavy metalowych muzyków, jakich mieliśmy okazję poznać. Nie zdążył nagrać wielu płyt. Kto wie, jak potoczyłyby się losy Metallica, gdyby wciąż grał w tym zespole. Ale nagrał 3 kultowe albumy, od których powinno się w ogóle zaczynać poznawanie Metallica. To dzięki niemu powstał alfabet thrash metalu. I między innymi on przyczynił się do tego, że kiedyś wielu z nas, w tym ja, kupiliśmy sobie koszulkę Master of Puppets i z dumą ją nosiliśmy, znając oczywiście pełny skład tego zespołu. Mateusz Opierchał, dzięki i do następnego.
Are you ready to do it, Cliff? Mr. Cliff Burton, all right.